Dzień dobry, tu bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień kotleta schabowego. Pewnie w niejednym domu w niedzielę rodzinnie cieszymy się jego widokiem na talerzach i smakiem regularnie. U mnie w domu przez lata niedościgły był smak kotletów babci Asi. No ale pochwalę się, zdarzył się taki dzień, kiedy od swoich synów usłyszałam: mamo, twoje kotlety są tak dobre jak babci. Więc wszystkim świętującym dzień kotleta schabowego życzymy smacznego, a my wracamy do postaci z bajek, które też miały swój dzień niedawno, a nas interesują tylko te obdarzone supermocami. Ilu słuchaczy bajkowego? Tyle numerów jeden w rankingu na superbohatera.
Batman, Spiderman i mega mocny. Superman ratuje miasto. Spiderman walczy ze złymi potworami. Ratuje świat. Albo taki, co pomaga ludziom. Superbohater jest dobry. Superbohater ma być pomocnikiem.
Superbohater musi być najszybszy na całym świecie i najsilniejszy. Niczego się nie bać.
Musi mieć dużo siły, żeby pokonać łobuziaków. Żeby nie wpadł do ognia albo do lawy błotnej. Superbohater to jest taki z mieczem, żeby ratować ludzi.
A chciałbyś być takim superbohaterem?
Tak.
Okazuje się, że czas na superbohaterów w życiu każdego z nas jest bardzo potrzebny, przekonuje Emilia Gość.
Superbohaterowie to postaci, które mają jakąś nadprzyrodzoną moc. I o tyle są dzieciom bardzo potrzebne, że właśnie w takich niezwykłych umiejętnościach, postawie mają wzorce do naśladowania. Widzą, że przy odrobinie dobrej woli, przy odrobinie takiej odwagi, która na pewno jest potrzebna, żeby jakieś działania podjąć, mogą pomóc zmieniać świat albo mogą pomóc innym w jakimś problemie. I tutaj na różnych etapach właśnie te postacie pojawiają się różne, i z bajek, i z filmów. Najczęściej chyba pojawia się w takich rozmowach, zabawach z dziećmi, pojawia się Spider-Man. Są rycerze, królewny. Ta walka taka odwieczna, dobro i zło się ściera, się też w tych zabawach pojawia. Natomiast właśnie tutaj istotne jest, żeby tym dzieciom pokazać, że ci bohaterowie pozytywni, którzy się pojawiają, że oni z reguły są na co dzień takimi bardzo zwyczajnymi dziećmi, zwyczajnymi osobami. I dopiero kiedy widzą, że jest potrzebna ta ich pomoc, uruchamiają te swoje wszystkie umiejętności. I tutaj właśnie i dzieci mogą na co dzień stać się takimi superbohaterami, prawda? Wystarczy, że zauważą, że komuś dzieje się krzywda i nawet jeżeli tych umiejętności nie mają tak dużo, ale nawet jeżeli podejdą, pocieszą, uśmiechną się, jakąś taką życzliwość okażą, to wtedy dla tej drugiej osoby, której pomogą, na pewno takimi superbohaterami się stają.
Mam nadzieję, że w odpowiednim momencie wszyscy potrafimy stać się superbohaterami dla siebie nawzajem. Dziś w bajkowym południku będzie jeszcze rowerowo i nieco sentymentalnie w naszej lekturze do słuchania. Najwierniejsi przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej. To one towarzyszą nam tej jesieni. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Do 12.30 witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Czarna kicia zza komina czujnie obserwuje świat. Mała kicia cała czarna, prócz dwóch za uszkami ład. Czarną kicię świat zachwyca, cały świat, a może pół. Bo ten koci świat to kuchnia, a w tej kuchni stary stół. A na stole tajemnice nęci głębia wielkich mis. Lecz straszliwie złości kicie, że z mis jej nie skapnie nic. Czarna kicia za kominem pręży czarny koci grzbiet. Groźnie prycha na wypadek, gdyby ktoś do kuchni wszedł. Wkoło pusto, po cichutku jeszcze krok, a potem szus! Była kicia. nie kłamie nosek. Kici, coś tu znajdzie się na ząb. Już się oblizuje kicia, już pazurków ostrze lśni. Nagle słyszy, ty urwi się, gdzie się pchasz, a poszła mi. To afera, a co teraz? Lepiej się za komin skryć. Biedna kicia znowu dzisiaj nie upolowała nic. Dręczy kicie za kominem smakowitych wizja strat. Małą kicie, czarną kicie, prócz dwóch za uszka miła.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Muszę się wam do czegoś przyznać. Przegapiliśmy Międzynarodowe Święto Roweru. No i teraz najwyższa pora to nadrobić. Zanim pochowamy rowery do garaży, piwnic, zachwyćmy się nimi ostatni raz w tym sezonie. Moja radiowa koleżanka przez 3 letnie miesiące przejechała na 2 kółkach 1000 kilometrów. Widziałam licznik, nie kłamie. I wyobrażam sobie, że to musi być powód do dumy. Rowerowe wyprawy zachwycają i małych, i dużych. Wystarczy wsiąść i jechać przed siebie. Nie musimy się niczym martwić, a wręcz przeciwnie. Gratuluję też wszystkim, którzy całkiem niedawno przesiedli się z 4 na 2 kółka.
Próbuję już na 2. Trochę z kijkiem. Tata mi odkręcił 4 kółka. Trzyma mnie za kijek, a ja jadę. Po to, żeby się dotleniać, po to, żeby umieć. Lubię jeździć na rowerze.
A gdzie najczęściej jeździsz?
Tam, gdzie jest najbliżej, żebym się nie męczyła. Na przykład do Ciasnego. To jest troszeczkę lasu, troszeczkę domów. Ładne widoki, są łąki. Lubię jeździć na rowerze, bo to jest fajna zabawa. Często jeżdżę z koleżanką.
Mam 6 lat i lubię jeździć na rowerze. I jeżdżę na 2 kółkach bez kijka.
Super! A od kiedy umiesz już jeździć na 2 kółkach?
Od wakacji. Wcześniej jechałem na wolnym 4 kółkach. Bardzo lubię szybko jeździć. Najchętniej zawsze próbuję aż do mojej siostry pojechać na drodze. Jeszcze na razie wybieram się na przejeżdżki rowerowe z tatą. Ale jak będę duży, to będę jeździł sam.
Mam 7 lat. Jeżdżę już na 2 kółkach od roku. I jak czasami, jak jeździmy do mojej małej wsi, co ma tylko jedną ulicę i już się kończy, to tam z Masiewa jadę aż do Olchówki rowerem.
Ile to kilometrów?
W jedną stronę 6, a w drugą stronę też 6 i razem to 12. Czasami jeżdżę z mamą albo tatą i z bratem. Lubię jeździć, bo wtedy jest fajna zabawa i wtedy lepiej trzymam równowagę.
Lubię rower, bo można machać kółkami i bardzo równo jeździć i szybko.
No to co, wykorzystujemy ostatnie dni z rowerową przygodą. Takie dni mają jeszcze zdarzyć się w tym tygodniu, które przed nami. A już za chwilę nasz cykl do słuchania, do czytania.
Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok.
Czas na naszą lekturę do słuchania i czytania. Najwierniejsi przyjaciele, niezwykłe psie historie Renaty Piątkowskiej, wydawnictwa BIS. Będzie nieco sentymentalnie.
Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies. W tej historii więcej jest znaków zapytania niż gotowych odpowiedzi. Nie wiadomo na przykład, skąd wziął się na dworcu kolejowym mały, pocieszny szczeniak. I czy to profesor Ueno postanowił go przygarnąć, czy raczej pies spośród wielu ludzi wybrał sobie właśnie profesora i zgodził się z nim zamieszkać. Nie jest też jasne, jak szczeniak wkradł się w łaski żony starego profesora. Ta surowa kobieta szczególnie ceniła sobie czystość i porządek. Nie wypuszczała z rąk ścierki, a każda kałuża na podłodze czy jakiś niewielki kłaczek w kącie przyprawiały ją o ból głowy. A Hachiko, po takie właśnie imię dostał pies, potrafił zrobić niejedną kałużę, a bywało, że i coś znacznie gorszego. Potem podwijał ogon, jakby mówił: ojej, każdemu może się przydarzyć. I chował się pod stołem. On z tego wyrośnie, zapewniał profesor i jak zwykle miał rację. Już po kilku miesiącach jego pupil w niczym nie przypominał zabawnego szczeniaka. Teraz krok w krok za profesorem chodził duży, jasnobrązowy pies ze śmiesznie zakręconym ogonem. Hachiko dokładnie poznał rozkład dnia swego pana. Wiedział, że starszy pan zawsze o 8 rano wychodzi z domu i idzie na dworzec kolejowy. Stamtąd pociągiem jedzie do pracy i wraca punktualnie o 17. Te wszystkie poranki, kiedy stary profesor nakładał długi czarny płaszcz, brał do ręki skórzaną teczkę i opuszczał swojego psa, były dla Hachiko trudne do zniesienia. Zwykle próbował swoich sztuczek, podsuwał łeb do głaskania, szczekał, plątał się pod nogami, byle tylko opóźnić wyjście profesora z domu. Przez to mężczyzna parę razy o mały włos nie spóźnił się na pociąg. Wreszcie Hachiko wpadł na świetny pomysł. Postanowił, że będzie odprowadzał swego pana na dworzec. Początkowo przeskakiwał przez płot i doganiał profesora w połowie drogi na stację. Potem stary profesor już sam wypuszczał psa przez furtkę i razem wyruszali w drogę. Na peronie żegnał się ze swym ulubieńcem i poklepywał go, mówiąc: wracaj do domu, Hachiko. Zobaczymy się po południu. I Hachiko wracał. A gdy tylko zbliżała się 17, zrywał się na równe nogi, przeskakiwał płot i jak strzała pędził na dworzec. Siadał na skwerku i czekał. Przyglądał się pasażerom opuszczającym peron i myślał: nie, to nie on. To też nie on. Ani ten, ani ten. Kiedy wreszcie zobaczył profesora, dopadał go jednym susem. Wspinał się na tylne łapy i starał się oblizać staruszkowi policzki. Potem skakał wokół niego, poszczekiwał i w końcu ruszali spacerkiem do domu. I tak było każdego dnia przez 5 lat. Mieszkańcy miasteczka przywykli do widoku dużego, brązowego psa biegnącego truchcikiem z dworca do domu przy małej, bocznej uliczce i wracającego na stację tuż przed 17. Hachiko był tak punktualny, że na jego widok sąsiedzi mogli regulować sobie zegarki. Skąd on wie, która jest godzina? Zachodzili w głowę. Hachiko to mądry pies, ale nikt mi nie wmówi, że się zna na zegarze, kręciła głową kasjerka sprzedająca bilety. Ano widać się zna, skoro nie ma dnia, żeby nie siedział przed dworcem o 5. I choćby nawet kota jakiegoś zobaczył, to się nie ruszy. Tylko swojego pana na peronie wypatruje, dodał zawiadowca stacji. A najdziwniejsze, że nikt mu nie każe tu czekać. On tak sam z siebie przychodzi po starego profesora, a wita go za każdym razem tak, jakby się rok nie widzieli, dorzucił taksówkarz czekający przed stacją na pasażerów. Aż nadszedł ten okropny jesienny dzień. Hachiko od rana był wyraźnie niespokojny. Co z tobą, piesku? Dziwił się profesor Ueno, zakładając na głowę swój ulubiony kapelusz. W odpowiedzi Hachiko zaszczekał i pociągnął zębami za rękaw jego płaszcza. Nie wiem, czego chcesz, ale jeśli zaraz nie wyjdę, to spóźnię się na pociąg, wyjaśnił staruszek, poklepując swojego pupila. W końcu wyszli z domu i skierowali się w stronę dworca. Kiedy byli na miejscu, Hachiko polizał policzek swego pana, domagał się pieszczot i kręcił się pod nogami tak, że niewiele brakowało, a pociąg odjechałby profesorowi sprzed nosa. Już przez uchylone okno wagonu staruszek zawołał: wracaj do domu, piesku, zobaczymy się po południu. Tego dnia Hachiko nie wrócił do domu. Najpierw powłóczył się po peronach, a potem przysiadł na skwerku naprzeciw dworca i czekał, aż jego pan wróci pociągiem o 17. Jednak tym razem profesor nie pojawił się o zwykłej porze. To nie on, to też nie on, ani ten, ani ten, ani ten, myślał pies, obserwując wysiadających pasażerów. Potem co godzina przyjeżdżały kolejne pociągi, a on siedział i cierpliwie czekał. Nie ruszył się z miejsca nawet wtedy, gdy odjechał ostatni tego dnia pociąg i na opustoszałym dworcu pogasły światła. W całej okolicy chyba tylko Hachiko nie wiedział, co się stało. Po południu lotem błyskawicy miasteczko obiegła wiadomość, że profesor Ueno nie żyje. Podobno nagle podczas wykładu upadł na podłogę i jego serce przestało bić. powiedział jakiś wracający z miasta pasażer. Studenci próbowali mu pomóc i karetka zaraz przyjechała, ale wszystko na nic, dodał rozkładając ręce. Żona profesora aż zasłabła, jak się o tym dowiedziała, dodał ktoś dobrze poinformowany. A co teraz będzie z tym biednym psem? Spytał zawiadowca stacji i wszyscy spojrzeli na skwer. Hachiko siedział tam i czekał na swego pana. Za nic nie dał się zaprowadzić do domu, a kiedy zabrano go siłą, natychmiast uciekł, przeskoczył płot i wrócił na stację. Od tego czasu nocował w starym wagonie stojącym na bocznicy i codziennie o 8:00 pojawiał się na placyku przed dworcem. Szybko zjadał to, co przynieśli mu ludzie i nie spuszczając z oka spieszących na pociąg podróżnych, czekał. Długo tak nie wytrzyma, zobaczycie. Zatęskni za ciepłym kątem i pełną miską, mówili ludzie. W końcu zapomnij, pójdzie sobie stąd, kiwali głowami. A pies po 6 miesiącach ciągle tam był. Był tam też po roku i po 2 latach. Wtedy przyjechali do miasteczka dziennikarze. Sfotografowali psa na skwerku przed dworcem, opisali jego historię w gazetach i Hachiko stał się sławny. Ale on nic sobie nie robił z tych zdjęć i artykułów. Mijały kolejne lata, a Hachiko niezmiennie każdego dnia o 8:00 rano przychodził na stację kolejową. Nie opuszczał swego posterunku aż do nocy, do chwili, kiedy odjeżdżał ostatni pociąg i pustoszały perony. Dopiero wtedy wstawał i ze zwieszoną głową szedł przespać się do starego wagonu na bocznicy. Tak było przez 10 lat. Hachiko postarzał się. Chodził z coraz większym trudem, a jego mordka posiwiała. Wreszcie pewnego razu, kiedy późnym wieczorem pogasły światła na dworcu, a zziębnięci ludzie rozeszli się do domów, Hachiko nie ruszył się z miejsca. Położył łeb na przednich łapach i zamknął oczy. Może powróciły wspomnienia i pod powiekami zobaczył swego pana w długim, czarnym płaszczu wysiadającego z pociągu? Nigdy się tego nie dowiemy. Ten najwierniejszy z wiernych psów myślał chyba, że kochać kogoś to znaczy nigdy o nim nie zapomnieć. Przychodząc codziennie na dworzec, udowadniał na swój sposób, że nie zapomniał. Rano zawiadowca stacji znalazł go na skwerze. Witaj, piesku, zawołał. Hachiko nie zareagował na to powitanie. Leżał nieruchomo pod warstwą świeżego śniegu. Nie żył. Czy spotkał wreszcie swojego pana? Tego nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.